Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana marszałka Marka Pęka, wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie marszałku, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Ostatnie posiedzenie Senatu, jak zawsze burzliwe. Senat tym razem nie wyraził zgody na powołanie pana Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz ta procedura wyboru najpewniej ruszy na nowo w Sejmie. Panie marszałku, zacznijmy od tego, czy to kolejny taki element przeciągania liny pomiędzy wyższą niżbą izbą parlamentu, gdzie w wyższej izbie siły opozycyjne mają większość.
No tak, rzeczywiście to kolejny przykład tej już takiej przysłowiowej obstrukcji senackiej. Nie ma siły na jedność paktu senackiego, jeśli chodzi o to, ażeby właśnie skomplikować sytuację większości sejmowej, skomplikować sytuację państwa polskiego. No jednak, jeżeli popatrzy się na to, jak uregulowana jest kwestia wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, trzeba przyznać, że taka wiodąca rola należy do Sejmu. Senat wyraża tylko zgodę na wybór dokonany przez Sejm. Apelowałem do senatorów niezależnych, apelowałem do senatorów Platformy Obywatelskiej, PSL-u o to, ażeby przychylili się do tego wyboru, bo przecież już od wielu miesięcy Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, mimo to, że kadencja Adama Bodnara się zakończyła, jest nieobsadzony. To jest ważny urząd, to jest urząd, który jest istotny szczególnie teraz, kiedy mamy takie problemy związane z pandemią, problemy gospodarcze, problemy praw człowieka, najróżniejsze inne. Na pewno warto by było, żeby tymi problemami zajmował się już nowo wybrany na nową kadencję rzecznik.
Panie marszałku, bo tak, kadencja pana Adama Bodnara upłynęła 9 września. Pełni on tę funkcję do czasu wyłonienia swojego następcy. Z tym jest problem nie od dziś i nie od wczoraj. A sprawa, myślę, wygląda dosyć prosto. Mianowicie pan Adam Bodnar jest osobą bardzo wygodną dla środowiska tej tak zwanej totalnej opozycji.
Tak, to trzeba do tego nawiązać. Ja zresztą o tym mówiłem we wczorajszym wystąpieniu w Senacie. Mianowicie ten taki podstawowy zarzut do pana Piotra Wawrzyka to zarzut rzekomego upolitycznienia jego kandydatury, ponieważ on pracuje w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, jest wiceministrem. Tymczasem okazuje się, że rzeczywiście jego przynależność partyjna kiedyś była, ale był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, a jeszcze wcześniej Polskiej Partii Socjalistycznej, natomiast nigdy nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pan Adam Bodnar, z moich obserwacji, a przecież jestem już drugą kadencję w Senacie, był najbardziej upolitycznionym rzecznikiem praw obywatelskich w polskiej historii. Był w Senacie tak de facto dodatkowym senatorem opozycji, wygłaszał w Senacie niesłychane rzeczy, tak naprawdę przekraczał całkowicie swoje kompetencje, orzekał o konstytucyjności i niekonstytucyjności naszych ustaw, podważał domniemanie konstytucyjności ustaw parlamentu, podważał status sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, i tak dalej. Więc można powiedzieć, wcielał się w rolę jednostronnego polityka. A co do różnych jego działań jako rzecznika praw obywatelskich, były spore zastrzeżenia, często podnoszono spore zaniedbania.
Na chwilę pozostawmy Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa dotycząca wolności mediów to kwestia bardzo często podejmowana przez opozycyjną większość w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie tak dawno mieliśmy w kontekście ogłoszonego projektu ustawy dotyczącego daniny z reklam, który miałby wesprzeć między innymi różnego rodzaju działania zdrowotne w obszarze funkcjonowania państwa. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym orędziem marszałka Senatu. Echa tego orędzia znajdujemy także, panie marszałku, podczas tego ostatniego posiedzenia Senatu, bowiem między innymi Komisja Kultury, Środków Przekazu, Komisja Ustawodawcza Senacka popierają projekt, w którym Senat wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ograniczania wolności i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu zmierzające do likwidacji niezależnych mediów. No i rodzące się pytanie, kto chce zlikwidować niezależne media i na czym ma polegać to ograniczanie wolności i praw obywatelskich?
Tak, rzeczywiście to dobre spostrzeżenie, że ta uchwała, którą dzisiaj dosłownie za chwilę będziemy procedować na zakończenie posiedzenia Senatu, jest taką kontynuacją tego, no ja się nie boję użyć tego słowa, żenującego orędzia marszałka Grodzkiego. Marszałek Grodzki wygłasza orędzia o niesłychanym ładunku demagogii, populizmu i najzwyczajniej w świecie kłamstwa. To deprecjonuje samą instytucję orędzia, która zawsze była wykorzystywana przez najwyższych funkcjonariuszy państwa no w takich bardzo ważnych momentach przełomowych, które wymagały zjednoczenia polskiego narodu, czy jakichś innych chwil, kiedy naprawdę była atmosfera bardzo podniosła. To jest już nadużycie orędzia, nie po raz pierwszy. No i teraz ta uchwała, którą ja nazywam, powinna się nazywać o tym, że już jutro znów nie będzie Teleranka i u drzwi stanie załoga G. Mówię o tym w taki drwiący sposób, bo ja już naprawdę nie wiem, jak podchodzić do niektórych inicjatyw większości senackiej. One opowiadają po prostu o rzeczywistości, której nie ma. To jest snucie takich wizji tylko i wyłącznie na potrzeby propagandy. Nie ma w tym momencie w Polsce żadnego zagrożenia dla wolności mediów. Mało tego, mamy dużo większy pluralizm mediów w Polsce niż na przykład w różnych krajach europejskich. A dodatkowo jeszcze mamy szalenie nieproporcjonalny rynek medialny z ogromną przewagą mediów komercyjnych i mediów z obcym kapitałem. I tak naprawdę cały ten płacz opozycji, a równocześnie większości senackiej bierze się z tego, że przez wiele, wiele lat, kiedy oni rządzili, no byli przyzwyczajeni do tego, że mieli całkowity monopol w mediach, to znaczy stały po ich stronie media komercyjne i również media publiczne, bo przypomnę chociażby słynne 100 lat śpiewane Donaldowi Tuskowi w programie Tomasza Lisa. No można powiedzieć, że Radio Maryja było takim jedynym wyłomem w tym niesamowitym monopolu.
Dwie sprawy dotyczące kryzysów politycznych. Rozpocznijmy od pierwszego. Kryzys polityczny w obozie Zjednoczonej Prawicy. Kwestia dotycząca przywództwa w Porozumieniu. Część działaczy Porozumienia została wydalonych ze struktur partii. Domagają się także władze partii usunięcia ministrów rekomendowanych przez Porozumienie do piastowania tych urzędów. Pan, przypatrując się na swoich kolegów senatorów, na tą większość opozycyjną w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, czy oni już dzielą skórę na niedźwiedziu?
Nie, na pewno jeszcze nie, natomiast rzeczywiście widać taką mobilizację. Nawet w tym wczorajszym głosowaniu nad Piotrem Wawrzykiem no, głosowało 100 senatorów. Widać, że jest niesłychana mobilizacja. Oni wiedzą, że w tym momencie jest taki moment kryzysowy w Zjednoczonej Prawicy. Natomiast ja bym też nie przeceniał tej sytuacji. Nie chciałbym jej demonizować. Oczywiście przyglądamy się jej z pewnym niepokojem. Jest to z jednej strony sytuacja wewnętrzna naszego koalicjanta, Porozumienia. Natomiast no, z drugiej strony ona też rzutuje na stabilność większości sejmowej. Dla nas to jest najważniejsze, ażeby ten kryzys Porozumienia zakończył się w ten sposób, ażebyśmy nie utracili większości w parlamencie. Ale ja myślę, że z powagi sytuacji zdają sobie sprawę politycy i liderzy Porozumienia, zarówno pan premier Gowin, jak i pan marszałek Adam Bielan, mój poprzednik w Senacie na stanowisku wicemarszałka, no są bardzo doświadczonymi politykami i wiedzą, jaka tu jest stawka. Większość musi być utrzymana i ku temu trzeba spokojnie dążyć. Mam nadzieję, że to sądowe rozstrzygnięcie dotyczące tego, jak w tym momencie mają funkcjonować władze Porozumienia, jakoś tą sytuację uspokoi.
Panie marszałku, i drugi kryzys w szeregach tej tak zwanej totalnej opozycji, ruch Polska 2050, który najprawdopodobniej nie będzie się już mógł tak nazywać, bo ktoś sprzątnął sprzed nosa panu Szymonowi Hołowni nazwę i zarejestrował swój ruch pod tą nazwą, ale część osób, która z Platformy Obywatelskiej nie tylko odchodzi do ruchu Hołowni, założone jest koło poselskie, ma powstać koło parlamentarne. Na ile rzeczywiście ta sytuacja jest taka mocna i intensywna, która pokazuje i obnaża także te różnego rodzaju napięcia i kryzysy, które są w obozie totalnej opozycji?
No, oczywiście liderzy opozycyjni próbują w tym momencie ten ruch po stronie Szymona Hołowni przedstawiać jako jakąś nową jakość, jakieś nowe otwarcie, nową propozycję polityczną, ale tak naprawdę to jest przejaw kryzysu opozycji.
No mieliśmy już Palikota, mieliśmy Petru między innymi
tak,
na tej drodze.
Można powiedzieć, że to jest sprawdzony już model, natomiast poprzednio mieliśmy dużo silniejsze przywództwo w Platformie. Dzisiaj jest ogromny kryzys przywództwa. Borys Budka wzmaga się z coraz silniejszymi tendencjami odśrodkowymi w swojej partii. Dochodzą do głosu politycy skupieni wokół Grzegorza Schetyny. To jest jednak taki przyczajony tygrys, który wie, jak prowadzić takie rozgrywki wewnątrzpartyjne. Więc to jest przede wszystkim przejaw pewnej słabości opozycji. Wyraźnie widać, że no nie ma żadnej jego spoiwa programowego, ideowego, a jeśli już pojawiają się jakieś idee, czy bardziej ideologie, no to słyszymy w kółko o aborcji, słyszymy o tej agendzie lewicowej i to też jest niepokojące i bardzo to trzeba podkreślać, że Platforma Obywatelska obecnie jest partią, która coraz bardziej skręca w lewo, która traci to swoje oblicze konserwatywne, chrześcijańskie, bo przecież kiedyś było takie dość mocne skrzydło również w parlamencie, w Platformie Obywatelskiej. To jest także ciekawe z tego punktu widzenia, czy ci politycy konserwatywni, którzy jeszcze tam zostali, a są niejako zepchnięci na margines, w tym momencie dojdą do głosu, odważą się, będą stanowić jakąś siłę sprawczą. Obawiam się jednak, że Platforma całkowicie stoczy się w lewą stronę.
No i do tego przypomnijmy, między innymi szumnie zapowiadany ruch Trzaskowskiego. Czas minął i z tego ruchu pozostało niewiele oprócz szumnych zapowiedzi. Kilkanaście dni temu odbyła się i miała być szumna tak zwana konwencja programowa. Był to zwykły briefing prasowy w wydaniu pana Budki i Trzaskowskiego, w którym nie usłyszeliśmy nic nowego, nie usłyszeliśmy żadnego konkretnego programu, oprócz tego, że trzeba na nowo wybrać Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa.
I zlikwidować telewizję publiczną, bo to też taki podstawowy, zawsze wiodący leitmotiv Trzaskowskiego. Natomiast no, Rafał Trzaskowski skończył się, można powiedzieć, zanim się zaczął jako lider polityczny. Jednak wydaje mi się, że ogromnie obciążające wizerunkowo dla niego są ciągłe wpadki i awarie w stolicy. On się kompletnie nie sprawdza jako gospodarz miasta Warszawy, więc jak może się sprawdzać jako polityk szczebla centralnego? Myślę, że to wracam do tego, co mówiłem wcześniej. No, ogromny w tym momencie problem, jeśli chodzi o liderów, o przywódców i o ideę w Platformie Obywatelskiej, a przecież to jest tak naprawdę istota, sól polityki. Nic innego jak antypis Platformie nadal nie pozostaje.
No właśnie, brak programu, konkretnych podejmowanych działań. Mamy do czynienia od dłuższego czasu tylko i wyłącznie, panie marszałku, powiem kolokwialnie, z takim politycznym ujadaniem.
No tak, tak. I opozycja totalna, która sama się mianowała totalną, później Borys Budka próbował zaklinać rzeczywistość, że chce zdjąć z Platformy odium tej nazwy, ale jednak no, długoletnie trwanie w takim negowaniu wszystkiego, w takim niesłychanie agresywnym, populistycznym języku, no weszło mocno w krew politykom Platformy Obywatelskiej. Chyba już nie potrafią się z tego wydobyć. Ja z ogromnym niepokojem i z ogromnym zażenowaniem przyglądam się, że w ostatnich miesiącach również ten styl i ten język zadomowił się bardzo mocno w Senacie. To już naprawdę nie przystoi Izbie Wyższej, która zawsze była taką ostoją spokoju, rozwagi.
Izba refleksji mówiono, prawda?
Mówiono Izba refleksji, a dziś jest to już naprawdę Izba obstrukcji, Izba takiej złośliwej permanentnej walki z demokratycznym polskim rządem.
A Polakom, panie marszałku, chyba trzeba życzyć bardzo takiego ostrego spojrzenia na to, co się dzieje, bo także są rozgrywane różnego rodzaju batalie medialne, które chcą wprowadzić swoistego rodzaju zamęt w nasze życie społeczne, także w tym wymiarze funkcjonowania państwa, jeżeli chodzi o politykę.
Tak, i to szczególnie jest niebezpieczne w tej sytuacji, w której się przecież znajdujemy. Cały czas z ogromnym wysiłkiem zarówno władze państwa polskiego, rząd, parlament, jak i wszyscy Polacy, wszyscy obywatele wzmagają się ze skutkami pandemii. Bardzo jest ważne, żebyśmy w tym momencie zachowywali taką jedność jako naród, ażebyśmy działali odpowiedzialnie. Nie można w tym momencie działać destrukcyjnie i w taki sposób, ażeby rozgrzewać emocje, bo z jednej strony sytuacja jest bardzo poważna, ale jest wiele nadziei w tym, że polska gospodarka, polskie państwo jest nadal w tak dobrej kondycji, na tyle dobrej sytuacji, że stać nas na takie mocne odbicie i wyjście z tej epoki pandemicznej, jeżeli oczywiście uporamy się z zarazą.
Dziękuję ślicznie za dzisiejszy komentarz i za spotkanie na antenie Radia Maryja. Serdecznie, panie marszałku, pozdrawiam. Bóg zapłać.
Pozdrawiam, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem marszałkiem Markiem Pękiem, wicemarszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości.